Kochani, dzisiaj będziemy rozważali fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 1 do 17 wersetu. Drugi rozdział pierwszego listu Piotra od 1 wersetu, 1317 strona. A tu jest powiedziane tak, w imieniu Pańskim czytamy Słowo Boże. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie czystego odnoszącego się do słowa mleka, abyście w nim otrzymali wzrost ku zbawieniu. Jeśli zakosztowaliście, że łagodny jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żyjące, jesteście budowani na stan kapłaństwa święty, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał głową narożnika. Ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowo, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, zachęcam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które biorą udział w wojnie przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanych do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, a króla czcijcie. Wszystko krótko, dokładnie ujęte, co mamy robić po kolei, prawda, i czcić tego, i chwałę oddawać temu, i wszystko dokładnie wiecie. Sami dokładnie wiecie, wszystko dokładnie. Ale kochani, zawsze potrzebujemy Słowo Boże rozważać, aby wiedzieć, co Pan chce konkretnie od mojego życia, abym ja w życiu moim naprawdę służył Bogu. Bo to jest najważniejsze. Ziemia się niedługo skończy. Niedługo się skończą wszystkie te życia naszego, bytowanie na tej ziemi i przebywanie przez jakiś tam czas, bo każdy z nas tylko jakiś czas na ziemi przebywa i później przychodzą następne pokolenia. A po co te pokolenia w ogóle tak przychodzą? Nie zastanawialiście się, po co ludzie ciągle napełniają ziemię i tak Słowo Boże na początku mówi, ale po co ją napełniać? A to po to, kochani, bo Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że Bóg jest zainteresowany tym, aby niebo zostało zaludnione. Niebo, dla nieba żyjemy na tej ziemi, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Po to jesteś na tej ziemi, po to zaludniasz ziemię, żeby wypełnić niebo. Bogu się upodobało, bo jest taki, byśmy powiedzieli po ludzku, bardzo towarzyski i chce mieć dużo ludzi w niebie. Po prostu dużo ludzi w niebie. Dlatego jesteś na ziemi, aby być w niebie. I żebyśmy to dobrze rozumieli. Niektórzy ludzie uważają, że najważniejszą rzeczą dla człowieka jest być na ziemi. A jaki to sens miałoby niby, kiedy człowiek ileś tam lat żyje, umiera i zakopują go do grobu. I ciało jego po prostu zgnije i krew i ciało Królestwa Bożego nie odziedziczą, prawda? I to po to jest, żeby z powrotem wróciło, ten proch wrócił z powrotem do ziemi. I jaki by był to sens żyć na ziemi? No po to, żeby zaludnić niebo i być współtowarzyszem Jezusa Chrystusa. Braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa jesteśmy. I dlatego zdajmy sobie sprawę to dokładnie z tego, co Słowo Boże nam mówi, jak mamy żyć, abyśmy do tego nieba się jednak dostali. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie czystego, niesfałszowanego, odnoszącego się do słowa mleka, abyście w nim otrzymali wzrost ku zbawieniu, jeśli zakosztowaliście, że łagodny jest Pan. Kilka tam słów zmienione zostały, ja z oryginału wziąłem z greckiego Nowego Testamentu, abyśmy dokładnie, dobitnie wiedzieli, co Słowo Boże chce nam powiedzieć. I kochani, 1 Koryntian 3 rozdział, pierwsze 3 wersety mówią tak. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A teraz jeszcze go nie możecie przyjąć nadal. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyś cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? My musimy zdawać sobie sprawę, jakie cechy naszego charakteru podobają się naszemu Panu, a jakie nie. Zazdrość i kłótnia. Kochani, gdybyśmy tak mieli patrzeć, co komu kto może zazdrościć, to chyba najwięcej aniołowie mieliby do pozazdroszczenia Bogu, prawda? A cały czas z Bogiem są w niebie i pewna grupa ich, 1/3, właśnie zaczęła zazdrościć Bogu i odpadli i stali się demonami. I jeden z nich, taki naczelnik ich, stał się szatanem, stał się diabłem. To poprzez kłótnię i zazdrość, to poprzez bunt przeciwko Bogu. Ale my musimy się nauczyć innego postępowania. Tak jak te 2/3, pozostała część aniołów czyni to aż po dzień dzisiejszy. Zostali w jakimś momencie stworzeni, zostali postawieni wokół Bożego działania i wszędzie tam, gdzie Bóg potrzebuje zarządzać całym wszechświatem, i oni po prostu są na Boży wzorzec. Oni są po prostu Bożymi wysłannikami. Oni są sługami, sługami Boga żywego. Nawet są sługami dla nas ze względu na Boga. To Bóg ich posyła, aby nam usługiwać. Kochani, każdy człowiek rodzi się na tej ziemi, staje się malutkim dzieckiem i w momencie, kiedy już wychodzi na ten świat, stoi przy nim. W zasadzie to by trzeba było tak powiedzieć, zawsze jak kobieta rodzi dziecko, to od razu jeden anioł stoi przy tym. Anioł stróż tego człowieka, co przychodzi na świat. Wiesz? Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest to chrześcijanin, czy to jest muzułmanin, jaki by to nie był człowiek, każdy człowiek dostaje opiekuna, dostaje anioła stróża, bo inaczej co by się stało? Szatan by zabił każdego człowieka, który na świat przychodzi. Od razu zostałby zabity. Dlaczego? Dlatego, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a szatan nienawidzi Boga. Więc jak nienawidzi Boga, to nienawidzi też jego stworzenia. A ty jesteś podobny do Boga. Z wyglądu jesteś wyglądającą istotą jak Bóg. I teraz, żeby być zwycięzcą, potrzebujesz na samym początku anioła stróża, a dalej potrzebujesz tak żyć na tej ziemi, jak Bóg powiedział. A kiedy będziesz żyć, jak Bóg powiedział, to On cię powoła do swojego królestwa, weźmie ciebie do siebie, abyś z Nim był ile? 1000 lat, 2000, 3000? Ile lat masz być z Bogiem? Na wieki wieków. Możesz sobie to wyobrazić? No oczywiście, że nie możesz. Ja też nie mogę. Nikt nie może sobie tego wyobrazić, jak można żyć na wieki wieków. ale Bóg żyje na wieki wieków i wszystkie Jego dzieci będą żyły na wieki wieków. Tak się Bogu to upodobało. I to jest, kochani, ta nadzieja nasza, ale ponieważ nadzieja jest taka nie krucha, tylko trwała jest nadzieja Boża, dlatego musimy zwrócić uwagę na to, abyśmy dwie rzeczy, które tutaj zostały wymienione, na pewno nie czynili ich w naszym życiu. Zazdrość i kłótnia. Czy zazdrościsz komuś czegokolwiek? No można zazdrościć na przykład komuś na talerzu kawałek kęs jedzenia, który ktoś już ma, myśmy swoje zjedli i można mu zazdrościć, że on jeszcze ma, a my już nie mamy. Można zazdrościć od najmniejszych rzeczy do największych rzeczy. Możesz zazdrościć, że ktoś ma taki samochód, a ja mam gorszy. Ktoś może zazdrościć, że ktoś ma lepszy dom, a ja mam gorszy. Ktoś może zazdrościć, że ja mam lepszy statek pływający, a ktoś ma gorszy. Tak? Kochani, my możemy zazdrościć ludziom absolutnie wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Matki mogą zazdrościć dzieci. Ojcowie mogą zazdrościć i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie wymieniać. I Słowo Boże wyraźnie mówi, jako nowo narodzone niemowlęta, jako nowo narodzone, na nowo narodzone z Ducha i Prawdy, ze Słowa Bożego i z Ducha Świętego, zostaliśmy zrodzeni, mamy się nauczyć, że nie można, nie wolno, zakazane jest mieć zazdrość. To jest zakazane, nie wolno wam mieć zazdrości. Żadnej zazdrości. Nikt z nas, kto ma jakąkolwiek zazdrość, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Przyjmijmy to do wiadomości. Nic nieczystego tam nie wejdzie. Absolutnie nie wejdzie. Każdy człowiek, który zazdrości, jest nieczysty. Jest nieczysty, bo to rodzi w człowieku grzech. A grzech do Królestwa Bożego nie wchodzi. Wiemy o tym? I myślę, że wszyscy dobrze sobie z tego zdajemy sprawę. A więc pamiętajmy, nie ma zazdrości, nie ma kłótni. Kochani, my jako wierzący ludzie, nie wiem jak wy, ale my, tak, to my się nigdy nie kłócimy. No, żono, kiedykolwiek żeśmy się kłócili w życiu? No, nie. Myśmy nigdy się nie kłócili. Nie kłóciliśmy się, nie kłócimy się i kłócić się nie będziemy. Tacy to doskonali jesteśmy. Kochani, nie wiem, czy jest ktokolwiek, dwoje jakichkolwiek ludzi, którzy między sobą nie kłóciliby się. Chociaż były jakieś drobiazgi, ale zawsze się kłócimy. No może nie zawsze się kłócimy, ale czasami się kłócimy. Słowo Boże mówi, że musimy się tego oduczyć. Po prostu musimy zacząć ćwiczyć niekłócenie się. Rozumiemy to? Musisz włożyć wysiłek. Jak chcesz wejść do Królestwa Bożego, musisz włożyć wysiłek. Po pierwsze, musisz być zbawiony, czyli musisz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, żeby ci przebaczył wszystkie twoje dotychczasowe grzechy i wszystkie te, które czynisz czy czynić będziesz, ale jednocześnie, abyś zaczął się uczyć, wziął Ducha Świętego i zaczął się uczyć żyć w sposób święty. Po prostu żyć w taki sposób, aby zapragnąć tego niesfałszowanego, prawdziwego, duchowego mleka. Abyś się karmił tą Bożą Ewangelią i uczył się Bożych zasad życia. No taka jest Boża prawda. W Hebrajczyków w 5 rozdziale 11 werset i kilka poniżej jest powiedziane tak. Mielibyśmy jeszcze wiele do powiedzenia o nim, ale trudno przełożyć wam całą naukę, gdyż jesteście bardzo nieskorzy do słuchania. Upłynęło wiele czasu i powinniście sami stać się nauczycielami innych. Tymczasem was właśnie trzeba jeszcze nauczać i przekazywać wam rzeczy najbardziej elementarne z nauki Bożej. Zamiast odżywiać się już solidnym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka niczym niemowlęta. Otóż każdy, kto odżywia się tylko mlekiem, nie wie, co to sprawiedliwość, bo jest jeszcze niemowlęciem. Natomiast stałym pokarmem żywią się ludzie dorośli, którzy wskutek posiadanego doświadczenia mają umysł dostatecznie wyszkolony i potrafią odróżnić dobro od zła. Wszystkie dzieci w tej chwili, te, które są karmione tylko mlekiem, akurat są poza salą tą, tak? Także nie możemy ich zapytać, co to jest sprawiedliwość. Ale jakbyście kiedyś tam w domu swoje dziecko na rękach trzymali, zapytajcie je, co to jest sprawiedliwość. I później mi przekażecie, co one odpowiedziały. Dużo wam powiedzą. Tak samo dokładnie jest z chrześcijaninem, który cały czas karmi się tylko podstawami życia duchowego. A co to jest wiara? A jak to się wierzy? A jak to się bierze od Pana? A jak to to? A jak to tamto? I ciągle nie wiemy, i ciągle nie wiemy, i ciągle trzeba od nowa i jeszcze raz tłumaczyć. No słuchaj, zaczynam od początku. Wiecie, ja przypominam sobie kiedyś takiego pracownika, któremu szef tłumaczył, jak trzeba wykonać jakąś pracę. Wytłumaczył mu do końca, mówi, no co, zrozumiałeś? No tak, zrozumiałem. To powtórz. O, widzi szef, jednak chyba nie zrozumiałem. To niech szef jeszcze raz wytłumaczy. Szef mu jeszcze spokojnie drugi raz tłumaczył. Wiecie, ile razy tłumaczył? 7. I później poszedł robić pracę, wykonywać. Jak myślicie, dobrze zrobił czy nie? Oczywiście, że nie. Dokładnie zrobił tak, jak szef mu mówił, tylko pamiętaj, żebyś tak i tak nie zrobił. Dokładnie tak zrobił. Wiecie, z nami wierzącymi ludźmi bardzo często dokładnie tak jest. Bóg mówi do nas i mówi do nas i mówi do nas i zdaje się, że żeśmy zrozumieli. A później, jak w życie to wprowadzamy, robimy akurat odwrotnie. No naprawdę tak jest. Ile to razy trzeba mówić jakieś słowo, jakieś kazanie? Ja mówię to słowo i odkładam sobie to kazanie, wiecie, tak na półeczkę i za mniej więcej rok do 2 lat najdłużej biorę z powrotem to. Oczywiście nie to samo powtarzam, ale ten sam temat jeszcze raz wałkuję. I każdy ze zdziwieniem słucha i słucha, i jest zadziwiony to, że pierwszy raz to słyszę. Jeden człowiek do mnie pisze, bracie, mówi pastorze, pierwszy raz to słyszałem. Ja mówię, nie pierwszy, rok temu mówiłem o tym. Ten, który do mnie przyszedł i o to pytał, przypomni sobie, że to mu mówiłem. Wiecie? No taka jest prawda. Wiecie? Dokładnie taka jest prawda. Że my jesteśmy ludźmi, którzy nie wprowadzają w życie. I wiecie, to jest dokładnie tak, jak przychodzi zawodnik na stadion i skok wzwyż jest. I on, wiecie, skacze i skoczył 2 metry i 37 centymetrów. I jedzie na następne zawody i zaczyna od metra. No muszę wyćwiczyć. Muszę wyćwiczyć. Czy od metra zaczyna, startuje skakanie? Od jakiegoś poziomu, który już osiągnął. I stara się osiągnąć jeszcze więcej i jeszcze więcej. Dokładnie tak z nami, chrześcijanami, ma być. Że my mamy być ludźmi, którzy osiągają pewien poziom i jako ludzie dotyczące to jest wieku naszego przebywania w zborze, jesteśmy ileś tam lat, to powinniśmy być już kim? Nauczycielami. Dla innych musisz się stać wykładowcą. Musisz być człowiekiem, który wyłoży, wytłumaczy, przykłady ze swojego życia poda, konkretne zasady Bożego działania. A nie przychodzi i od nowa się pyta. No a to, a to, no a to. No właśnie, a to. Kochani, ja rozumiem, że nie wszystko jesteśmy w stanie dokładnie zapamiętać, dokładnie przećwiczyć w swoim życiu. Ale są pewne ogólne zasady, których naprawdę musimy się trzymać i nie cofać się z nimi. Tak jak powiedzmy sobie szczerze, zazdrość to powinno być uczucie, które już powinno być daleko, daleko za nami i nie powinno nigdy działać w naszym życiu. powinniśmy o nim w ogóle zapomnieć. Podam konkretny przykład. Czy wierzysz, że Bóg istnieje? Ja powiem tak. Ja nie wierzę, że Bóg istnieje. Ja po prostu jestem taki pewny tego, że On istnieje, że nie mam żadnych wątpliwości. Żadnych wątpliwości. Ja nie wierzę, tylko wiem. Po prostu to wiem. To jest już takie pewne w moim życiu, że to po prostu już wiem. Zaczynam wierzyć w jakieś rzeczy, które są dla mnie nowe. Ale Bóg, no po prostu jest Bóg i ja w ogóle nie zastanawiam się nad tym, tylko przychodzę do Niego i mówię, Panie, Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I tu chciałbym świadectwo ze swojego życia powiedzieć, bo nie mówiłem tego przed wami. Dzisiaj zresztą nie było żadnego świadectwa, więc ja powiem to świadectwo. Modliłem się, przez dłuższy czas modliłem się, bo na prawej stopie, na palcu, największym i obok tym, bezpośrednio zrobiła mi się na paznokciach grzybica. Te paznokcie się takie grube zrobiły, wiecie, żółte takie, o, okrutnie to wyglądało. I to parę lat się ciągnęło. I wiecie, modliłem się do Boga, modliłem się, nigdzie do lekarza nie chodziłem. I muszę złożyć świadectwo. Bóg jest cudowny. Kiedy zacząłem się gorliwie modlić, w ciągu krótkiego czasu znikło. Po prostu paznokieć zaczął wyrastać już bez grzybicy. Nie mogło to wcześniej? Kilka lat. No ja się nie modliłem, nie prosiłem Pana. Ale Bóg, zobaczcie, jaki jest cudowny. On jest po prostu cudowny. Po prostu znikło. Nie ma śladu po tym. Nie jest wspaniały Bóg? I druga rzecz, która mnie samego też zadziwiła, jaki dobry jest nasz Pan. Miałem żylaki. Już się zacząłem dowiadywać u ludzi, jaki to jest dobry lekarz, który tam operacje to robił, bo te żyły zaczęły mi tak boleć mocno, pieczenie takie silne. I miałem na dole przy stopie i tu przy kolanie i takie nieprzyjemne to było na prawej nodze. Zacząłem się modlić. U lekarza nie byłem ani razu. Zacząłem się modlić, zacząłem prosić Pana. Stosowałem jakieś takie zwykłe ludzkie tam metody, to uciskowe, to tam, wiecie, to jakieś smarowanie, to jeszcze pocieranie tak rękami i błogosławię Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Robiłem wszystkie takie oznaki wiary, podsycałem jeszcze bardziej tą wiarę w sobie i wiecie, nie ma. No po prostu nie ma. Nie trzeba do lekarza wcale iść. Nie ma żylaków. Czy Bóg nie jest cudowny? Dlatego my musimy się nauczyć stosować Boże zasady w swoim życiu. Po prostu Boże zasady. Bóg jest po prostu Bogiem dobrym w miłości swojej. On jest wspaniałym naszym opiekunem. On jest cudownym naszym doradcą. I dlatego nauczmy się Bożych zasad, tak jak to Bóg dokładnie w Słowie swoim podaje. W Efezjan w 4 rozdziale, w 14 wersecie jest powiedziane tak. W ten sposób przestaniemy już być dziećmi unoszonymi przez różne fale i rzuconymi to tu, to tam, byle pod muchem pseudopouczeń, wygłaszanych przez ludzi nieuczciwych i przebiegłych w sprowadzaniu innych na manowce fałszu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Rozumiemy, jaka jest Boża zasada? My musimy się nauczyć, że jeśli coś Bóg powiedział, to jest nauka, z której nikt nie powinien nas nigdzie zepchnąć. Wiecie, dla mnie takim wspaniałym przykładem tego, jak Bóg nas naprawdę wysłuchuje, jest zawsze, wiecie, ta sytuacja, kiedy Jezus Chrystus przychodzi do grobu Łazarza i wskrzesza go z martwych. I tam się modli do swojego Ojca, żeby Bóg Ojciec wskrzesił Łazarza, wyprowadził go z grobu i później mówi, wołam do Ciebie, Ojcze, wysłuchaj mnie, a ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Wiecie, to jest dla mnie takie pocieszające. Ja zawsze wołam do Boga i wiem to, Bo Jezus Chrystus został wysłuchany jako Syn Boży, a nas uczynił swoimi braćmi i siostrami. I tak samo Jezus Chrystus powiedział, nie mówię, przyjdźcie do Ojca, proście mnie, a ja przekażę Ojcu. Bezpośrednio idźcie do mojego Ojca, powiedział Jezus Chrystus w Ewangelii Jana. Bo Ojciec was miłuje i możecie do Niego bezpośrednio przyjść i bezpośrednią pomoc od Niego wziąć. Przecież tyle razy potrzebujemy najprzeróżniejszych rozwiązań w naszym życiu. Uzdrowienia, rozwiązania jakichś problemów, naprawienia chociażby życia, które w jakiś tam sposób gdzieś tam między palcami nam przeleciało. Czy potrzebujemy jakiejś zmiany w naszym życiu? Mamy jakieś złe cechy w naszym życiu, które muszą się zmienić. Zobaczcie, jak zdamy sobie sprawę z tego, że Bóg nas zawsze wysłuchuje. Kiedy do Niego przyjdziemy, On nas zawsze wysłuchuje. Gdybyśmy teraz mieli zacząć przypominać wszystkie te świadectwa, które złożone zostały na tym miejscu, jak to Bóg cudownie rozwiązał nasze sprawy. Po kolei każdy z was zacząłby mówić. Chociażby tylko te świadectwa byśmy przypomnieli, które tu zostały wypowiedziane publicznie. Nie starczyłoby nam dnia. Tyle tego wszystkiego było. A przypuszczam, że nawet większość z nas wszystkich tych przykładów Bożej obecności w naszym życiu nawet nie pamięta. Ale Bóg, a Bóg wszystkie pamięta. I dokładnie wie, za co mu podziękowaliśmy, a za co do tej pory nie podziękowaliśmy. On nam dał, rozwiązał, pomógł, a myśmy nigdy za to nie podziękowali. Jakoś tak zapomnieliśmy. My jako rodzice dajemy naszym dzieciom prezenty. Jakby tak nasze dziecko zapomniało nam podziękować za to. Przyjemnie by nam było? No patrz, nawet dziękuję nie powiedział. No nawet dziękuję nie powiedział. Jest nam wtedy przykro. Przyjmijmy to do wiadomości, że jeszcze bardziej przykro jest Bogu naszemu, jeśli nie pamiętamy Mu podziękować za wszystko, co On nam daje, w czym wysłuchał naszą modlitwę. Nie zapominajmy o tym, bo to jest niezwykle ważne. Filipian w 1 rozdziale w 9 wersecie jest powiedziane, modlę się zaś o to, aby miłość wasza była coraz większa, żeby jej towarzyszyła prawdziwa mądrość i zrozumienie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Zobaczmy, zasada Boża, trzecia czy kolejna zasada Boża, abyśmy potrafili odróżnić to, co jest dobre, od tego, co jest złe. Człowiek nieraz zaczyna mieć wątpliwości. Żyjąc w tym świecie, żyjąc w tym rozpowszechnionym źle, w tym czasie, kiedy szatan zaczyna mieszać w umysłach ludzi, kiedy to ludzie zaczynają niby mądrzy, wykształceni, zaczynają wypowiadać swoje opinie, swoje zdanie, a my jako wierzący ludzie czytający Biblię za głowę się łapiemy. O czym oni mówią? Przecież to się kompletnie z Pismem Świętym nie zgadza. Ustanawiają zasady, ustanawiają prawa. Na przykład, że dziecka nie można, co nie można? Uderzyć. Wiesz o tym? Nie wolno uderzyć dziecka. I Biblia tak mówi, nie będziesz bił swojego syna. Tak? A widzicie, że jest przeciw Słowu Bożemu? Dokładnie przeciw Słowu Bożemu. Odwrotnie niż Pismo Święte mówi. Na przykład ludzi, którzy są zboczeńcami. Przepraszam, nie powinno się tak mówić. Nie wolno tak mówić. Tak. Trzeba jak traktować? Trzeba być wobec nich tolerancyjni. Tak? I gdzieś w Piśmie Świętym to słowo jest? Nie ma. Wiecie, że nie ma w Słowie Bożym nigdzie powiedziane o tolerancji? A co jest powiedziane? Jest powiedziane przebaczenie. robi źle i ci przebacza. Ale robisz źle. A nie mówimy, bo ty jesteś taki, a ja jestem inny. Ja kocham tak, a ty kochasz inaczej. Pismo Święte wręcz wyraźnie mówi i prawdopodobnie niedługo ten rozdział będzie zakazany do czytania publicznie. Pierwszy i drugi rozdział listu do Rzymian. Ponosząc na swoim ciele zgodnie z ich zboczeniem karę. Tam jest kilka rzeczy powiedzianych bardzo dokładnie i dobitnie na temat najprzeróżniejszych odchyłek w postępowaniu wobec Pisma Świętego. Ale przyjdzie taki czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale nazbierają sobie nauczycieli, którzy by tak nauczali, żeby ich ucho łektało. Czy wiecie o tym, że ludzie, którzy są homoseksualistami czy lesbijkami, mają takie kościoły w Stanach Zjednoczonych, gdzie się zgromadzają, uwielbiają Pana. Oczywiście chyba wszystko trzeba wziąć od samego początku do końca w cudzysłowie. Uwielbiają Pana i mówią, kazania głoszą. No oczywiście niektóre fragmenty na pewno muszą omijać, ale wiecie, jak oni dużo mówią o miłości? My tyle nigdy nie mówimy o miłości. Zgromadzają się. Wbrew Słowu Bożemu. Przeciwko temu, co Słowo Boże mówi. W Starym Testamencie, to nie jest Stary Testament i my teraz nie żyjemy według tego, jak Stary Testament mówił, bo jest teraz czas miłosierdzia, przebaczenia i odkupienia. Ale w Starym Testamencie każdy taki człowiek był kamienowany. Ja nie mówię, że teraz mamy kamienować, chociaż ja na podwórku mam kupę kamieni nazbieranych. Kto wie, jak będzie jeszcze. Przygotowałem się. Ale powiem tak, sam bym nie rzucił, bo nie jestem bez grzechu. Ale może ktoś by się znalazł, to sprawę trzeba załatwić. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Bóg przebacza, ale mówi, że to grzech. Rzeczy muszą być nazwane po imieniu. Po prostu po imieniu. Nie ma tak, że żyjemy sobie jak chcemy od początku do końca i wszystko jest fajnie. Jest przebaczenie, jest łaska Boża, jest odkupienie, jesteś wolny, nie ma żadnej sprawy. Ja jestem takim samym grzesznikiem jak ty. Przychodzę do Pana, Pan mi przebacza moje grzechy i dalej żyję i staram się żyć sprawiedliwie. Ale niech w naszym życiu będzie widoczny ten konkretny wysiłek. To konkretne działanie, przeciwstawianie się, życie wiarą, jakiś obraz wzrostu w naszym życiu, żeby był widoczny. Że masz jakąś chorobę i nie zawsze lecisz tylko do lekarza. Pierwsza rzecz, jaką się robi, kiedy się zachoruje, to się biegnie do lekarza. Nie pierwsza. Pierwsza rzecz, się modlisz. Jak albo Pan nie daje uzdrowienia, albo mam za mało wiary, albo to, czy tamto nie przechodzi, no to idę do lekarza. Nie tylko Słowo Boże, ale Słowo Ludzkie nawet mówi, bierz tabletki ileś dni, jak nie pomaga, to do lekarza, prawda? No to bierz tabletki Boże z Pisma Świętego, jak nie pomaga, to wtedy idź do lekarza. Ale startuj od tego, że się będziesz modlić. Z grzybicą paznokcia nie byłem u lekarza, ale jestem już zdrowy. Z żelakami też nie byłem u lekarza, ale jestem już zdrowy. A z innymi chorobami chodzę do lekarza i biorę tabletki. Modliłem się, nie ustąpiło, nie wiem dlaczego, nie obwiniam Boga, bo Bóg na pewno może i na pewno chce. Coś tam u mnie nie zagrało, no ale nie będę dyskutował, prawda? Więc zaczynam od tego, co jest właściwe, co jest Boże. Jeśli się kłócę cały czas z kimś, uznaję to za nienormalne. Ale to musisz świadomie uczynić. Uznaję to za nienormalne. Uważam to za grzeszny sposób działania. I podejmuję walkę. Na czym polega ta walka? No, że po prostu przychodzę do Pana. I zaczynam się modlić, zaczynam wołać do Boga. i zaczynam wkładać w to wysiłek, żeby to się zmieniło w moim życiu. I to są wszystkie te elementy, o których czytamy tutaj. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, abyśmy podjęli walkę o wiarę. Walkę o wiarę. Walkę po prostu. Żeby cały czas coś w naszym życiu się działo. Jeśli się absolutnie nic nie dzieje, to znaczy, że nie wkładamy wysiłku. Musi się coś dziać. Musi się coś dziać. Jeśli mamy miłość, a jest jej za mało, to musimy wkładać wysiłek, żeby jej było więcej. Jeśli chcesz, aby twoje małżeństwo było na przykład bardzo przyjemne, miłe, wspaniałe, kochające się, no musisz włożyć w to wysiłek. To nie ma tak, że samo się będzie działo. Po prostu siedzisz w domu, nic nie robisz i coraz bardziej kochasz żonę. A żona coraz bardziej, ona tylko siedzi w domu, nic nie robi i cały czas ma większą miłość do męża. Czy to tak jest? Kuba mówi, że tak. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to jest tak z bałaganem w domu, ja to lubię ten przykład podawać. Czy trzeba w domu robić bałagan? No nie trzeba. Czy trzeba brudzić w domu? No nie trzeba. Samo się zrobi. A porządek też się sam zrobi? Widzicie, jak to jest? Wartościowe rzeczy musisz włożyć wysiłek, żeby one w twoim życiu zadziałały, zaistniały, żeby to było coś konkretnego w Bożym działaniu. A więc musimy wkładać wysiłek, żeby wzrastać w wierze. Ćwicz swoją wiarę. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że my mamy ćwiczyć swoją wiarę. Musimy sprawdzać, musimy doświadczać swoją wiarę. Czy aby na pewno jeszcze tą wiarę mamy? Po prostu potrzebujesz czegoś od Boga, zacznij się modlić i weź to od Boga przez wiarę. Weź to, ćwicz. I będziesz widzieć, że rzeczy się dzieją. Naprawdę się dzieją. O tym, że rzeczy się dzieją, słyszymy w świadectwach autentycznej obecności Pana w naszym życiu. Po prostu autentyczna obecność. Patrzysz, jest. Dotykasz, jest. A później patrzysz, nie ma. Dotykasz, nie ma. A co się zrobiło? Nie ma. Pan jest naprawdę wspaniałym Bogiem. Tylko my musimy nauczyć się żyć w Jego chwale. W Rzymian w 16 rozdziale, 19 wersecie jest powiedziane: waszą zaś uległość Chrystusowi wszyscy dobrze znają. Jesteście więc dla mnie źródłem prawdziwej radości. Chciałbym jednak, żebyście byli roztropni w czynieniu dobra i bezwzględni w unikaniu zła. Bóg zaś pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Na razie atakuje. Na razie chodzi jak lew ryczący, ale wkrótce zostanie zdeptany przez samego żywego Boga. Na razie my go wyganiamy. Nie mamy możliwości go zniszczyć. Nie mamy możliwości go zdeptać, ale możemy go wygonić. Więc robimy to i wcale nie uciekamy od tego. Stajemy przeciwko i stajemy i wyganiamy. Ale Słowo Boże nam mówi, że wkrótce szatan zostanie starty, zostanie zniszczony, a my będziemy żyli w zwycięstwie, w radości Pana naszego i Boga Wszechmogącego. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. I na koniec tego punktu naszego rozważania z Psalmu 34, 8 rozdziale, w 8 wersecie chciałem przeczytać: Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Jeśli się boisz Pana, to nie brak Ci nie będzie niczego. I następny punkt, który chciałbym, abyśmy krótko rozważyli, jest powiedziane tak. Wy również, niby żywe kamienie, tworzyć będziecie duchową świątynię, staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary miłe Bogu. My mamy stać się ludźmi, którzy sami swoim życiem coś konkretnego będą robić, ale przygotujemy się do tego, żeby Bóg nas mógł użyć. Po prostu, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani. Jeżeli murarz bierze cegłę, teraz akurat budują u nas murarze kościół, nowy kościół nam budują i patrzy, jak bloczek w rękę bierze i tak go obraca, obraca, to w tą, to w tą, to w tą, w którą stronę położyć go, patrzy i jeżeli on jest nieodpowiedni, odkłada, bierze drugi. Dlaczego odłoży? Panie, czemu pan go odłoży? 1,5 centymetra za wąski. Nie ma wymiaru. A ty masz wymiar pełni Chrystusowy? Masz ten wymiar odpowiedni? Będziesz się nadawać. Jeżeli nie masz odpowiedniej ilości miłości, to nie poślę ciebie, żebyś napominał kogokolwiek, bo go poranisz. Jeśli nie masz odpowiedniej ilości mocy Ducha Świętego i autorytetu Bożego, to nie wyślę ciebie, żebyś wyganiał demony. Jak wysłał swoich uczniów po dwóch, to pamiętacie, czym ich obdarował? Pieniądze im dawał. Coś jeszcze im dawał. Co im dał? Tchnął na nich ducha. Wyposażył ich w moc i autorytet. I powiedział, idźcie. A teraz idźcie. Bóg chce, abyśmy mu służyli, ale musimy być wyposażeni. Musimy mieć wymiar. Wymiar Chrystusowy. Musimy mieć odpowiedni autorytet. Jeśli jakiś policjant nie ma autorytetu danego mu przez zwierzchnię władzę, to nie może stanąć na drodze i zatrzymywać samochody. Nie ma autorytetu. Musi mieć autorytet. Musi po prostu spełnić wszystkie warunki, które tam są przewidziane. Wtedy będzie używany. Tak samo ty, jako żołnierz armii Jezusa Chrystusa, musisz mieć odpowiedni autorytet Boży do działania, konkretnego działania. I Bóg wysyła w te miejsca, które są miejscami trudnymi, wysyła odpowiednio wyposażonych swoich żołnierzy. Wiele, wiele lat temu Pan do mnie powiedział, przyślę do waszej społeczności satanistów po to, żebyście ich uwolnili z ducha nieczystego. I ja cały czas drżałem, kiedy oni przyjdą. I co? No i Bóg nie przesyłał ich. A kiedy zaczęliśmy głosić, że trzeba wyganiać demony i każdy może wyganiać demony, to od razu się zjawili. Ale już żeśmy się nie trzęśli. Po prostu widzieliśmy w nich ludzi potrzebujących pomocy. Widzieliśmy w nich ludzi potrzebujących pomocy. I uzyskali tą pomoc. Amen. Uzyskują pomoc. Ale Bóg musi cię najpierw przygotować. Dlatego jako żywe kamienie tworzyć będziecie duchową świątynię. Staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe, miłe Bogu ofiary. Bóg po prostu chce widzieć konkretny plon, konkretne działanie. I po to ciebie przygotowuje i po to jesteś dzisiaj na tym miejscu. Nie żeby zapełnić pół ławkę czy krzesło, żeby nie było takich pustych tam miejsc, nie? Po to jesteśmy w kaplicy, nie? No i druga sprawa, bardzo ważna zresztą, niektórzy mówią nawet, że naczelna, najważniejsza, żeby wrzucić kolektę, ofiarę rzucić, bo to na działalność. Nie, ja nie mówię, że to jest najważniejsze. Nie mówię też, że nieważne. Ale mówię tak, najważniejsze, żeby być w Kościele Bożym, żeby zostać przygotowanym do świętego kapłaństwa Bogu naszemu Wszechmogącemu. A jeśli w międzyczasie coś tam trzeba uzupełniającego zrobić, to Bóg ci to powie, ale to jest najważniejsze, to jest naczelny cel. Musisz się stać sługą Bożym. Po to jesteś w Kościele, żeby stać się sługą Bożym. W różnych dziedzinach, w różnych sferach, w różnych miejscach. Bóg chce mieć możliwość, żeby mieć do wyboru odpowiednią ilość sług, żeby w różne miejsca zapalne, gdzie szatan rozpoczyna swoje działanie, żeby tam posłać kogoś z was i żebyście byli skuteczni w działaniu przeciwko. Po to potrzebuje nas wszystkich. Abyśmy tu zgromadzeni I kto pójdzie, Pan powie przed nami? Kto pójdzie? No kogo ja mam posłać? A ty się zgłasz, Panie, ja mogę pójść. No dobra, to chodź, ty pójdziesz. I to jest to działanie. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla tych zaś, którzy nie wierzą, kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał głowicą narożnika. Stał się kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ponieważ buntują się przeciw słowu, upadają, zgodnie zresztą ze swym przeznaczeniem. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Widzimy? Dla każdego z nas w naszym życiu Jezus Chrystus stał się tą głowicą narożnika, tą głową narożnika, tym kamieniem węgielnym, czyli narożnym kamieniem. Myśmy tam na naszej budowie wmurowali już taki ten, jak to zwany symbolicznie, kamień węgielny. Dalej budowa ciągnie się. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, w życiu człowieka kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Przyjmujesz go do swojego życia, przyjmujesz go z całym tym Bożą oprawą, że on ma się stać twoim zbawicielem, twoim królem, twoim władcą. I dla niewierzących, inaczej mówiąc, dla tych, którzy nie wierzą, nie działają w wierze, inaczej mówiąc, pozostanie głowicą narożnika. Po prostu zostanie ten kamień węgielny. Wiecie, ja kiedyś pamiętam, szedłem gdzieś tutaj niedaleko nas, szedłem koło takiej budowy, w cudzysłowie budowy. Fundament był, narożniki powyprowadzane, cztery, i wszystko szczerniałe. Ile to lat musiało stać? 15, 20? I tak może być w życiu człowieka, który nie dowierza Bogu. Wierzy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, nawet wierzy, że Go zbawił, ale nie używa swojej wiary do niczego. Nic nie robi ze swoją wiarą. Ani nie ćwiczy jej, ani nie stara się przez wiarę pomóc komuś. Wiecie, ja wam powiem zupełnie szczerze, ja nie napraszałem się, żeby wyganiać demony. Nie to, że stałem przed Panem, Panie, jak ja bym chciał wyganiać demony, Boże kochany, ja bym naprawdę tak chciał, mam takie wielkie pragnienie, wołam do Ciebie, dzień i noc wołam do Ciebie, Panie, przyjdź, ześlij swoją moc, daj moc Ducha Świętego, bo ja tak bardzo chcę wyganiać demony. Nie. Powiem tak, zobaczyłem ludzi, którzy potrzebują pomocy. Moje serce ścisnęło się. Powiedziałem, Panie, jak im pomóc? Naprawdę jak można im pomóc? Jak? No jak? Nie mam siły, nie wiem jak to zrobić. Bierze się to z braku możliwości do działania. Zaczynasz przychodzić do Boga Twojego i zaczynasz tą swoją wiarę ćwiczyć. Zaczynasz stawać przed Panem, Panie, chciałbym, aby ten mój kuzyn, czy to moje dziecko, czy to moja żona, czy to mój ojciec, żeby byli uzdrowieni, Panie, są ciężko chorzy, umierają, czy coś innego, jakaś inna choroba. Panie, chcę im pomóc, jak im pomóc? Włóż na nich ręce i się pomóc. Wziąłem olej, namaściłem, pomodliłem się. I co? I nic. Później znowu tak zrobiłem. I następny raz tak zrobiłem. Następny raz tak zrobiłem. I co? I nic. I powiedziałem sobie, więcej nigdy nie będę tego robił. A Bóg do mnie przyszedł i powiedział tak. Ty nie będziesz tego robił? A czyim ty jesteś sługą? Sobie służysz, czy mi służysz? Ja mówię, no Tobie, Panie, no to będziesz robił, co Ci każe. Panie, w Twoim imieniu już nie będę prorokował, bo nic się nie sprawdza. Nic. Nawet do żony swojej powiedziałem, już więcej nie będę wypowiadał proroctw, bo wszystkie moje proroctwa się wcale nie spełniają. No i to prawda. Jak proroctwa są moje, to się nie spełnią. Muszą to być Boże proroctwa. I teraz już się nie boję wypowiadać. Bóg każe, zaczynam mówić. Jak to się dzieje? Po prostu musi to wszystko być przez wiarę. To Jezus Chrystus nie ma być cały czas tylko głowicą narożnika, głowicą kamieniem węgielnym. Narożnym kamieniem. Narożnym kamieniem. Masz narożny kamień, on stoi. Jesteś pewnym chrześcijaninem, stabilnym, grube mury, ale niskie. Narożniki są mocne i fundament jest mocny, opoka, skała, na Słowie Bożym zbudowane, a dalej nic. My mamy się nauczyć żyć według wiary. Wiara, wiara. Żeby Jezus Chrystus nie pozostał naszym tylko fundamentem. I poza tym Jezusem Chrystusem fundamentem nie mamy nic. Znacie ten przykład o budowaniu na piasku i na skalę, prawda? Jeden zbudował dom na skalę, a drugi zbudował na piasku. Na jeden przyszła burza, na drugi nie przyszła burza, tak? Na każde budowanie twoje czy moje przyjdzie burza. Na pewno przyjdzie burza. Na pewno przyjdzie burza. Nie będziesz wcale takim nadzwyczajnym chrześcijaninem, którego Bóg doświadczać nie będzie. Ciebie akurat nie będzie. Każdego będzie doświadczać. I twoja wiara zostanie doświadczona. I Bóg sprawdzi, jaka jest twoja wiara. I Bóg sprawdzi, jak mocno się trzymasz Bożego Słowa. Jak raz, drugi, trzeci doświadczysz niekorzystnych sytuacji. Co wtedy powiesz? Jak mogłeś, Boże, to uczynić? Dlaczego to tak uczyniłeś? Kiedy czytamy o Izraelitach, którzy tam przez pustynię też szli, oni też byli doświadczani. Morzył ich Bóg głodem i pragnieniem. I jest tam dokładnie powiedziane dlaczego. Aby doświadczyć, co jest w ich serce. To Bóg nie wiedział, że musiał doświadczać? Bóg nie wiedział? Oczywiście, że Bóg wiedział, tylko oni nie wiedzieli. Im się wydawało, że są nie wiadomo jacy religijni, nie wiadomo jacy pobożni. Dopiero kiedy przyszło doświadczenie, to Bóg im pokazał, jacy oni naprawdę są. 40 dni nie było Mojżesza z nimi. I co? I poszli za innymi bogami. Jakbyś ty był tak doświadczony i przez 40 dni w ogóle Bóg by ciebie opuścił, nigdzie nic nie tego, o co się nie modlisz, co nie robisz, wszystko przeciwko tobie idzie, wiatr w oczy, co byś nie robił. Jakbyś się zachował wtedy? Jak przeczytamy sobie życie Pawła, apostoła Pawła, ile to on doświadczył przeciwności, to już nie jeden człowiek by dawno odszedł od Boga. 3 razy się okręt rozbił z nim. W głębinie morskiej noc i dzień. I zabić go chcieli i ukamionowali go raz. Co nie robili? Najprzeróżniejsze rzeczy. Wiecie, ile chłosty dostał? Czy kiedyś gdzieś w jakimś liście ktoś z was przeczytał, już mam dosyć tego mojego Pana. Dosyć mam, nie będę mu służył. A później oczywiście przeprosił Boga, no ma, jednak będę służył. Nie ma takich zachwiań. Dlatego, że apostoł Paweł był stały i niewzruszony, zawsze pełen zapału do pracy dla Pana. I my mamy takimi być. Gotowymi do tego, żeby Bóg nas naprawdę mógł użyć. Żebyśmy byli tym mocnym kamieniem dokładnie ukształtowanym, aby Bóg naprawdę mógł nas wbudować w swój Kościół. Abyś był takim trwałym, mocnym ogniwem w Kościele Bożym. Aby było wiadomo, że niezależnie od tego, co by się nie działo w Kościele, to na Tobie naprawdę można polegać. Powiedział, to znaczy, że tak będzie. Obiecał, to znaczy, że dotrzyma. Powiedział, że o tej będzie, zegarek można nastawić, będzie o tej. Oczywiście są od reguły jakieś drobne wyjątki. Zdarza się różna sytuacja niespodziewana. Ale my mamy być takimi Bożymi pracownikami, na których można naprawdę polegać. Żeby nie tylko człowiek mógł na tobie polegać, ale żeby sam Bóg mógł wiedzieć, że ty będziesz czynił Jego wolę. Dokładnie. I Bóg to docenia. Kiedy zapytasz Boga, siądziesz w swoim pokoju modlitwy, w cichości, nikogo akurat nie ma, jesteś sam, czy jesteś sama, zapytaj się kiedyś Boga i powiedz: Panie Boże, co ty o mnie myślisz? Co o mnie myślisz? Bóg ci powie. Szczerze to powiedz do Boga, zobaczysz. Zobaczysz, co ci Bóg odpowie. Czy jesteś człowiekiem, na którym On może polegać? Czy jesteś tym człowiekiem, który wykona Jego wolę? Czy może nie ma co do ciebie posyłać ludzi, którzy by prosili ciebie o modlitwę, bo wiadomo, że tylko skończą mówić i ty zapomnisz o tym. To po co ma posyłać do ciebie ludzi, aby prosili ciebie o modlitwę? I tak się nie będziesz modlić. Ale będzie posyłać do ciebie potrzebujących, kiedy Bóg będzie wiedział, że możesz im pomóc, że okażesz im miłość, że jak będziesz napominać, to po to, żeby zachęcić ich. Nie, żeby im nagadać. Nie, żeby ich odesłać i jeszcze, wiecie, z odpowiednimi wiązkami czy wiązankami. Ale będziesz chciał przygarnąć, będziesz chciał pomóc, będziesz chciał w jakiś sposób realnie umożliwić im powrót do sytuacji, w której wypadli. Takie są te Boże cele, takie są te Boże działania. Abyśmy w życiu naszym naprawdę byli przygotowani do Bożego działania. Bóg chce nas użyć na swoją chwałę. Bóg chce niebo swoje zapełnić takimi ludźmi jak wy. Tylko dajmy to możliwość Bogu, żeby On nas do tego królestwa wprowadził. Sami nie wejdziemy, nie ma szansy, ale dajmy możliwość Bogu, żeby nas wprowadził. Poddajmy Mu się. Dziećmi Bożymi są ci, którzy mają Ducha Świętego, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie ci, którzy mają Ducha Świętego. Mają i mogą nie mieć. Duch Święty wszedł i wyjdzie. Zna drogę wyjścia. Ale jeśli się dasz prowadzić Duchowi Świętemu, to nigdzie od ciebie nie odejdzie. Wprowadzi cię do Królestwa Niebios. I to niech Bóg sprawi w życiu każdego z nas. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi.